Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 1 lutego wita Państwa Krzysztof Gorąg. Ogłoszono dziś papieskie orędzie na Wielki Post. Zaprezentujemy jego główne treści i wysłuchamy komentarza kardynała Roberta Saracha. Nadamy też wywiad z arcybiskupem Luisem Sacco, który został nowym patriarchą Kościoła Chaldejskiego. W cyklicznym felietonie bioetycznym ksiądz Piotr Kieniewicz będzie dziś mówił o transseksualizmie. Zapraszamy. Nigdy nie wolno rozdzielać czy przeciwstawiać wiary i miłości. Dla zachowania zdrowego życia duchowego trzeba się wystrzegać zarówno fideizmu, jak i moralizującego aktywizmu, napisał Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Wielki Post.
Papież przypomina, że choć w życiu chrześcijańskim relacja z Bogiem jest najważniejsza, to jednak wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego kontemplacja i działanie muszą ze sobą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać, jak ewangeliczne siostry Maria i Marta. Papież przyznaje, że istnieje dziś niebezpieczna tendencja, by miłość sprowadzać jedynie do solidarności i pomocy humanitarnej. W chrześcijaństwie natomiast chodzi o miłość wzorowaną na Bogu, który pierwszy nas umiłował.
Benedykt XVI zaznaczył, że największym dziełem miłości jest ewangelizacja, dzielenie się dobrą nowiną. Od tego też w największym stopniu zależy faktyczny postęp ludzkości. Wiara nie tylko dostarcza wierzącym silną motywację do miłości, ale daje też pewność co do jej sensu i ostatecznego zwycięstwa, pisze Ojciec Święty w orędziu na Wielki Post.
Papieskie przesłanie zaprezentował kardynał Robert Sarach, przewodniczący Papieskiej Rady Corunum. Przybliżył on dziennikarzom charytatywną działalność katolickich instytucji. Wiele osób jest zdziwionych, iż tak mało chwalimy się tym, co robimy na tym polu, powiedział afrykański purpurat. Nagłośnienie tych działań na pewno przyczyniłoby się do poprawy publicznego wizerunku Kościoła. Tymczasem skala katolickiej działalności charytatywnej jest ogromna, ale trudna do oszacowania. Dokonuje się bowiem w strukturach lokalnych w ramach 165 krajowych Caritas i w dużej mierze opiera się na wolontariacie. Sam Benedykt XVI udzielił w ubiegłym roku pomocy w wysokości 3,5 miliona euro.
W całej historii chrześcijaństwa wiara i miłość były ze sobą ściśle związane. Kiedy apostołowie organizowali posługę charytatywną, karmili oczywiście głodnych, wspierali wdowy i ubogich, ale zarazem głosili Słowo Boże. A zatem te dwa wymiary są nierozłączne, bo człowiek nie ma jedynie potrzeb materialnych, ale także duchowe. Wyobraźmy sobie, że jakaś kobieta traci na wojnie swego męża czy dziecko. Nie wystarczy dać jej pieniądze, wręcz przeciwnie. Potrzebuje ona słowa, które ją pokrzepi, daje jej nadzieję na spotkanie z mężem w życiu wiecznym. Trzeba zatem widzieć całego człowieka i odpowiadać na wszystkie jego potrzeby. Dziś tymczasem istnieje tendencja, by ograniczyć się wyłącznie do pomocy materialnej, aby nikt nie mógł nam zarzucić, że ewangelizujemy potrzebujących. Jest to błędne podejście. Musimy żyć w prawdzie. Musimy pokazać bliźnim, że jeśli im pomagamy, to robimy to nie z odruchu serca, ale dlatego, że Bóg nas do nich posłał, aby nieść Jego obecność. Bo wszędzie, gdzie człowiek cierpi, Bóg cierpi razem z nim. A ja mam być narzędziem i symbolem tej obecności, aby cierpiący wiedział, że Bóg go nie opuszcza w jego nędzy. Do kontynuowania walki ze zorganizowaną przestępczością oraz bezrobociem wśród młodzieży Benedykt XVI zachęcił biskupów z włoskiego regionu Kampanii. W tych dniach przebywają stamtąd do Watykanu kolejne grupy hierarchów z wizytą ad limina. W czasie spotkań zarówno z papieżem, jak i w poszczególnych dykasteriach omawiane są najpilniejsze wyzwania stojące przed tamtejszym kościołem.
Benedykt XVI wiele razy mówił o tym, że musimy opowiadać się po stronie najsłabszych i upokarzanych. Teraz przypomniał nam, że nie istnieją takie obszary życia społecznego, gdzie nie powinniśmy iść z Ewangelią, wskazuje metropolita Neapolu kardynał Crescenzio Seppe.
Jakie największe problemy stoją przed nami? te o charakterze społecznym, brak pracy, obecność organizacji mafijnych, które nie tylko uniemożliwiają rozwój społeczno-gospodarczy na naszych terenach, ale także ten ludzki. To wszystko negatywnie wpływa na życie mieszkańców regionu Kampanii. Ojciec Święty i tym razem zachęcił nas do kontynuowania naszej pracy, do zdecydowanego sprzeciwienia się zorganizowanej przestępczości, do opowiadania się po stronie najsłabszych, prześladowanych, wykorzystywanych. Zachęcił też do pomocy ludziom młodym, którzy pozostają bez pracy w realizowaniu ich marzeń i aspiracji.
Kardynał Sepe podkreślił, że oznaką prawdziwej wiosny Kościoła w regionie Kampanii jest wzrost liczby powołań kapłańskich i zakonnych. Rośnie też zaangażowanie duszpasterskie na terenach kontrolowanych przez organizacje kamorystyczne.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Benedykt XVI udzielił kościelnej jedności nowemu patriarsze chaldejskiemu. Jest nim Luis Rafael I Sacco. Dotychczasowy arcybiskup Kirkuku został kanonicznie wybrany przez synod tego kościoła patriarchalnego, zwołany przez papieża do Rzymu. Jako patriarcha Babilonii dla Chaldejczyków jest on następcą 85-letniego kardynała Emanuela III Deliego, który jeszcze w grudniu złożył Ojcu Świętemu rezygnację z tego stanowiska.
Nowy patriarcha chaldejski ma 64 lata. Urodzony na północy Iraku, po święceniach kapłańskich pracował duszpastersko przy katedrze w Mosulu. Następnie studiował w Rzymie i Paryżu, uzyskując doktoraty z patrologii wschodniej w Papieskim Instytucie Orientalnym i z historii na Sorbonie. Po powrocie do ojczyzny został proboszczem w Mosulu, a potem rektorem seminarium w Bagdadzie. Arcybiskupem Kirkuku Luis Sacco był przez ostatnich 9 lat. Znany ze swych wysiłków na rzecz pojednania i pokoju w Iraku, stał się głosem tamtejszego kościoła szeroko słyszanym w świecie.
Ta nominacja daje duże nadzieje na przyszłość, podkreśla prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Kardynał Leonardo Sandri na zlecenie Benedykta XVI przewodniczył obradom synodu kościoła chaldejskiego.
Jest to nominacja, która może przywrócić nadzieję Kościołowi Chaldejskiemu w Iraku oraz tym wszystkim, którzy opuścili ten kraj i żyją w diasporze. Arcybiskup Sacco poprosił nas wszystkich o pomoc w pełnieniu swej posługi, także o wsparcie modlitewne. Jest to człowiek bardzo dobrze przygotowany do pełnienia swej misji, a zarazem ktoś, kto był świadkiem ogromnej przemocy, wielkiego cierpienia i przelewania krwi przez licznych męczenników. To człowiek, który przez swą posługę z pewnością ubogaci cały Kościół powszechny.
Nowy patriarcha Kościoła Chaldejskiego podkreślił po wyborze, że jego priorytetem będzie praca na rzecz jedności chrześcijan. Moim marzeniem jest także to, by Irak znów stał się krajem, w którym chrześcijanie będą mogli spokojnie i bezpiecznie żyć, podkreślił arcybiskup Luis Sacco.
Sono molto commosso.
Jestem bardzo wzruszony i pełen obaw w obliczu tej wielkiej odpowiedzialności, którą podejmuję. Sytuacja Kościoła Chaldejskiego jest bowiem trudna i trudna jest też sytuacja polityczna w Iraku. Z pomocą Bożą oraz modlitwą i wsparciem biskupów zrobimy wszystko, by zachować obecność chrześcijańską w tym regionie, odbudować Kościół i Irak, współpracować z wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz pojednania, wzmocnić zgodne współistnienie wszystkich Irakijczyków. Ja będę tam z nimi nie tylko dla chrześcijan, ale również dla naszych braci muzułmanów. Dla Iraku zrobię wszystko.
A jaka jest obecnie sytuacja w tym kraju?
Sytuacja w Iraku jest bardzo napięta. Nie mamy zagwarantowanego bezpieczeństwa. Pod tym względem jest coraz gorzej, również na skutek podziałów pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. My jednak będziemy pomostem dla dialogu, aby różne ugrupowania mogły podjąć negocjacje i wypracować rozwiązania korzystne dla wszystkich.
Rosną też obawy przed fundamentalizmem islamskim.
Oczywiście, ale również muzułmanie muszą zrozumieć, że religii nie wolno upolityczniać. Religia musi być otwarta. Wierzyć oznacza kochać, służyć. Dla dobra swej religii muzułmanie muszą oczyścić islam z wszelkiej przemocy.
Co ksiądz arcybiskup myśli na temat arabskiej wiosny?
Dla mnie nie jest to prawdziwa wiosna, bo do przemian nie prowadzi przemoc, zniszczenia, egzekucje i śmierć. Do przemian prowadzi tylko dialog. Dialog to najbardziej cywilizowana droga reform. Przemoc nie ma przyszłości. Wszyscy muszą to zrozumieć. Bomby, śmierć, zniszczenia nie gwarantują nam żadnej przyszłości. Tylko dialog ma przyszłość.
Jakie przesłanie chciałby ksiądz arcybiskup wystosować w sprawie Iraku do wspólnot chrześcijańskich na całym świecie?
Apel o pomoc i o modlitwę za nas. Ich bliskość, ich duchowa i moralna solidarność będą dla nas wielkim wsparciem, abyśmy mogli wytrwać, pozostać na tej ziemi i świadczyć o naszej wierze.
Mówił arcybiskup Luis Sacco, nowy patriarcha Kościoła Chaldejskiego. Ali Akcza znów składa fałszywe zeznania, zapewnia ksiądz Federico Lombardi, odnosząc się do kolejnej autobiografii zamachowca, która wczoraj trafiła do włoskich księgarń. Watykański rzecznik oświadczył, że skonfrontował główne treści książki ze świadkami wydarzeń, o których opowiada Akcza. Przede wszystkim z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który towarzyszył Janowi Pawłowi II w czasie wizyty u jego niedoszłego zabójcy w więzieniu i słyszał, o czym rozmawiali.
Ksiądz Lombardi rozmawiał też z Benedyktem XVI na temat listów, które miał on rzekomo wysyłać do Akczy jeszcze jako kardynał. Papież zapewnił, że żadnej korespondencji z nim nie prowadził. Watykański rzecznik zapewnia zatem, że kolejne wyznania zamachowca nie są warte uwagi. Ich jedynym celem jest łatwy sukces wydawniczy, na który liczy zarówno turecki terrorysta, jak i anonimowy pisarz, który zredagował jego wymysły.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Transseksualizm.
Transseksualizm. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkim dramatem jest niezdolność do zaakceptowania swojego ciała jako, no właśnie, jako swojego, z całą złożonością jego struktury biologicznej i zachodzącymi w nim procesami fizjologicznymi. Wbrew pozorom nie chodzi o to, że komuś się jego ciało nie podoba. W transseksualizmie człowiek nie ma poczucia tożsamości w odniesieniu do swojego ciała, nade wszystko w zakresie jego sfery seksualnej. Innymi słowy, mężczyzna identyfikuje siebie jako kobietę uwięzioną w męskim, a więc cudzym ciele. Podobnie kobieta czuje się mężczyzną, mimo posiadania kobiecego ciała. Nieprawidłowa identyfikacja płciowa jest niezwykle poważnym stanem nieprzezwyciężalnego konfliktu wewnętrznego. Jakkolwiek jego natężenie może być bardzo zróżnicowane w poszczególnych przypadkach, nie wolno żadnego z nich lekceważyć. Skutkiem błędnej autoidentyfikacji płciowej nierzadko bywają poważne stany depresyjne. Odsetek prób samobójczych osób transseksualnych jest zdumiewająco wysoki, zwłaszcza jeśli uwzględni się niebywałą wręcz skuteczność medycyny w leczeniu depresji. Problem w tym, że u osoby transseksualnej niezwykle trudno usunąć przyczynę problemu. Co więcej, mimo prowadzonych badań nie udało się ustalić przyczyn transseksualizmu. Stawiane są hipotezy, ale żadna z nich nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Co więcej, niektóre teorie, mimo że znajdują jakieś uzasadnienie w faktach, wzajemnie się wykluczają. Współczesna medycyna próbuje konflikt osobowości rozwiązać przez dostosowanie ciała, na ile jest ono możliwe, jest kwestią odrębną, do przeżywającej wewnętrzny dramat psychiki. Poprzez stymulację hormonalną z jednej strony, zabiegi chirurgiczne z drugiej, ale też prawną zmianę tożsamości na zgodną z odczuwaną płcią i towarzyszącą temu wszystkiemu psychoterapię. Próbuje się zbudować w osobie transseksualnej poczucie więzi ze zmodyfikowanym chirurgicznie ciałem, które zaczyna przypominać ciało płci psychicznej. Oczywiście, nie w każdym przypadku cała procedura doprowadzona jest do końca. Niekiedy dla względnego komfortu psychicznego osoby transseksualnej wystarcza sądowna zmiana tożsamości, połączona ze stymulacją hormonalną i psychoterapią. Nawet jednak wtedy, gdy proces tak zwanej zmiany płci jest doprowadzony do końca, nie czyni on z kobiety mężczyzny, ani odwrotnie. Warto się przyjrzeć, na czym polega ta procedura, by dobrze zrozumieć jej naturę. Proces dostosowania płci biologicznej do płci odczuwanej jest rozłożony w czasie, obejmując okres około 2 lat, niekiedy dłużej. Zaczyna się od stymulacji hormonalnej, której celem jest wytłumienie przejawów charakterystycznych dla płci odrzucanej i stopniowe kształtowanie znaków płci odczuwanej. W pewnym momencie rozpoczynany jest cykl operacji chirurgicznych. Usuwane są gonady, gdyż są one odpowiedzialne za produkcję hormonów płciowych płci biologicznej. Usuwane są też zewnętrzne cechy płciowe, a w dalszej kolejności kształtowane są bioprotezy zewnętrznych narządów płciowych płci postulowanej. Jakkolwiek są one formowane z żywych tkanek, pozbawione są struktury i cech właściwych prawdziwym organom. Nie mają także podstawowej cechy narządów rozrodczych. Nie mogą służyć do prokreacji. Mówiąc wprost, tak zwana operacja zmiany płci jest zbiorem procedur medycznych, w których efekcie ciało osoby transseksualnej zostaje okaleczone, wysterylizowane i zmodyfikowane w ten sposób, by wyglądało, jakby przynależało do tej płci, z którą się dana osoba identyfikuje. Wiele codziennych czynności przypomina jednak człowiekowi, który poddał się tym zabiegom, że mimo uzyskanego na stole chirurgicznym wyglądu, nie stał się on czy ona naprawdę mężczyzną lub kobietą. Protezy, nawet te ukrwione, biologiczne, pozostają tylko protezami. Proces tak zwanej zmiany płci generuje zresztą także inne problemy. Zburzone zostają relacje społeczne, niekiedy relacje rodzinne, w tym małżeńskie i rodzicielskie. Niekiedy cała historia nabiera charakteru swoistego ekshibicjonizmu, jak to ma miejsce obecnie w polskim parlamencie. Warto zwrócić uwagę, że dramat transseksualizmu zostaje wówczas wykorzystany jako narzędzie polityczne, w którym sama ta osoba oraz jej godność schodzą na plan dalszy, zarówno ze strony sympatyków, jak i przeciwników. Jak pomóc osobom transseksualnym? Niewątpliwie potrzeba wiele solidnych, uczciwych badań, by dobrze poznać i zrozumieć złożoność stanu psychiki osoby transseksualnej. Potrzeba rozwoju psychologii i psychiatrii, które dadzą szansę na przezwyciężenie wewnętrznego konfliktu, jaki przeżywa dany człowiek. Chora jest bowiem psychika, która z nieznanych nam powodów odrzuca ciało jako nieprawidłowe płciowo. To prawda, że łatwiej jest to ciało zmodyfikować farmakoterapią i technikami chirurgii plastycznej, niż podjąć batalię o uzdrowienie psychiki. Łatwiej nie oznacza jednak lepiej, nie oznacza dobrze. Przyjęty przez medycynę kierunek działania wobec osób transseksualnych nie jest dobry. Niestety. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.